studiu Radia Kraków już nasi goście, gościnie dzisiaj. Pani Magdalena Cienkosz, prezes Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Emilia Knapczyk, pielęgniarka w Hospicjum Domowym Królowej Apostołów Wiśniowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niedawno w Radiu Kraków rozmawiałam z profesorem Wojciechem Szczyklikiem i doktorem Jackiem Górką o terapii daremnej, która dla pacjentów najczęściej jest ogromnym cierpieniem. Zresztą nie tylko dla pacjentów, także dla rodziny. Taka uporczywa terapia, która się nie kończy, która nie pozwala człowiekowi godnie odejść w momencie, kiedy już jego ciało nie daje rady. A dzisiaj kontynuujemy ten temat, mówiąc o opiece hospicyjnej. Jaka jest rola i znaczenie tej opieki hospicyjnej dzisiaj?
Wydaje mi się, że ona z biegiem czasu, z biegiem lat przybrała coraz bardziej na znaczeniu, na wartości. Ludzie chorzy i ich rodziny, którymi się opiekujemy w Hospicjum Domowym Królowej Apostołów Wiśniowej, widzimy cały czas tą wdzięczność, to, że my możemy pomóc w opanowaniu przeróżnych dolegliwości, czy to dolegliwości bólowych, czy związanych z stanem psychicznym, w jakim się chory znajduje i jego rodzina, w łagodzeniu nudności, wymiotu, zaparć. To jest szereg dolegliwości, z którymi my walczymy. My walczymy objawowo. My wchodzimy w momencie, jak już zakończyło się leczenie przyczynowe i wtedy możemy pomóc w opanowaniu tych objawów, które są spowodowane właśnie chorobą, między innymi nowotworową.
Zapewnić opiekę paliatywną, ale też dać poczucie rodzinie, że nie są sami w tej opiece, no bo nie ma co ukrywać, opieka nad osobą bardzo ciężko chorą jest wyczerpująca nie tylko psychicznie, ale też fizycznie. I często rodziny boją się, żeby jeszcze bardziej nie zaszkodzić takiemu choremu. I wtedy wsparcie profesjonalne, ale też wsparcie takie psychologiczne, to jest rzecz nie do przecenienia.
Dokładnie tak jest. My właśnie oprócz samych wizyt pielęgniarki w hospicjum domowym i lekarza, mamy też zespół, mamy psychologa, fizjoterapeutę, duchownego. To ten zespół interdyscyplinarny, zespół hospicyjny reaguje na przeróżne właśnie potrzeby związane z chorobą nowotworową. No i staramy się udzielić to wsparcie możliwe jak najlepsze dla rodzin.
Dlaczego szpital nie jest dobrym miejscem do tego, żeby osoby bardzo ciężko chore, takie, których już nie da się wyleczyć, chore terminalnie tam przebywały?
No dobrze, to pani powiedziała, szpital to jest miejsce, gdzie leczymy pacjenta, a hospicjum to jest miejsce, gdzie, no tak jak Macia tutaj powiedziała, walczymy z tymi objawami i możemy im pomóc w warunkach domowych, ale też i w warunkach hospicjum stacjonarnego. W warunkach domowych pacjent odchodzi łagodniej, bo jest u siebie, jest wśród swojej rodziny, wśród swoich przyjaciół, wśród swoich miejsc, takich, które ma na co dzień, prawda?
A w szpitalu czuje się obco.
Dokładnie,
jest
tak.
Po prostu pacjentem, numerem, osobą obcą wśród obcych.
Tak, i my właśnie w hospicjum nie nastawiamy się na leczenie, tylko na eliminację tych dolegliwości. Dlatego my się w tym jakby specjalizujemy i staramy się te działania wdrażać, czy poprzez hospicjum domowe, czy poprzez niezwykle też potrzebne w naszym regionie hospicjum stacjonarne, które budujemy.
Co czują osoby, które są chore terminalnie i odchodzą, i mają świadomość tego, że odchodzą?
Kiedy człowiek słyszy diagnozę nieuleczalnej choroby, świat tak naprawdę dosłownie staje na głowie. Ciężko w ogóle wyobrazić sobie sytuację i emocje, które przeszywają chorego. To moment, w którym to one przejmują kontrolę, pojawia się strach, lęk o to, co będzie przede mną, o to, co zostanie z moją, co będzie z moją rodziną po moim odejściu. I te wszystkie emocje, one bardzo, bardzo oddziałują na chorego i jego rodzinę, ale właśnie po to jesteśmy my, po to jest to wsparcie psychologiczne, wsparcie pielęgniarskie, żeby móc rozmawiać z tym chorym, móc mu towarzyszyć, być przy nim. I to jest tak naprawdę nieocenione, co możemy dać w tych ostatnich chwilach życia.
Panie Emilio, trzeba być twardym w tej pracy?
Myślę, że troszkę tak. Bo jednak czasami uczucia biorą górę. Wiadomo, że mamy wzloty i upadki, że czasem idzie to tak łatwiej, a czasem no niestety i nam uroni się ta łza.
Łatwiej jest, kiedy pacjent jest już starszy, wiadomo, że przeżył swoje życie. Czy to nie zależy od wieku pacjenta?
Myślę, że nie zależy od wieku pacjenta. My jesteśmy tak zżyci z tymi rodzinami, to jest tak jakby nasza też druga rodzina, bo my odwiedzamy ich kilkukrotnie w tygodniu, więc jesteśmy z nimi w domu, przebywamy z nimi, my z nimi przeżywamy te wszystkie trudności, te bolączki. I
zdarzają się też takie telefony w nocy? Przepraszam,
tak,
że tak weszłam
oczywiście.
W słowo.
Niejednokrotnie zdarzają się telefony, że no, musimy nawet i w nocy jechać do pacjenta i mu po prostu pomóc. I my po prostu jedziemy i pomagamy.
Podajecie też środki paliatywne, podajecie no, też takie środki, które jeżeli się przedawkuje, no to mogą mieć poważne konsekwencje.
My tutaj mamy cały czas kontakt z lekarzem i ten
lekarz
samo odbiera telefony w nocy, więc my nie robimy tego na własną rękę. Mamy jakby wszystko stricte rozpisane. Nie jest to nasza samowolka, tylko my mamy cały zespół, który panuje nad tym pacjentem. I
macie takie poczucie, że czasami ten ból jest tak wielki, że być może lepiej zwiększyć dawkę, nawet ze świadomością, że to skróci życie pacjenta.
Ale to i tak decyduje o tym lekarz. To i tak decyduje o tym lekarz i to wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja. Jaka jest sytuacja?
Naszym celem jest właśnie ta jakość życia, o której tutaj cały czas mówimy, o którą cały czas dbamy. No i ta jakość życia, jeżeli chory będzie cierpiał, no to jaka ona jest? Ona jest bardzo niska. My musimy robić tak, żeby ten chory był w jak najlepszym komforcie, a te działania poprzez wypisanie różnych leków, czy to właśnie opioidowych, o których pani mówi, mają na celu pomóc temu choremu, mają na celu nie spowodować kolejnych dolegliwości, czy skrócić to życie, tylko mają na celu na ten moment zwiększyć jego jakość życia.
Jak wygląda codzienność? Jak wygląda wasza praca? Ilu macie pacjentów średnio? Bo pewnie to waha się w zależności od okresów.
Tak, aktualnie mamy pod opieką 350 chorych w hospicjum domowym dla dorosłych i ponad 100 dzieci hospicyjnych. Tak, my w prawie większości miejsc w Małopolsce docieramy z tą pomocą, również do tych naszych najmłodszych.
I jak wygląda na przykład pani dzień pracy, pani Emilio?
To jest zazwyczaj tak, że po prostu ruszam swoim samochodem do pacjentów albo samochodem z naszej pracy. I po prostu po kolei odwiedzam tych, zaczynam od tych najbardziej potrzebujących, później kończę na tych, którzy mniej wymagają mojej opieki. Średnio mamy około 15 pacjentów na jedną pielęgniarkę.
W ciągu dnia, tak?
Nie. W ciągu ogólnie miesiąca pracy. Tyle przysługuje nam pacjentów, bo jednak to raz, że jest teren dość ogromny.
A ilu pacjentów jest pani w stanie odwiedzić w ciągu jednego dnia?
To w zależności, jakiej wymagają mojej pomocy. Bo jeżeli pacjent nie wymaga dużo czynności, no to wiadomo, że mogę zrobić więcej pacjentów. A jeżeli oni wymagają mojego czasu, poświęcenia, gdzie czasami spędzam u nich po 2-3 godziny, bo tego wymaga sytuacja, to ja po prostu ten czas z nimi spędzam.
Wcześniej już mówiłyśmy o podawaniu tych opioidów i o tym, że rodziny często bardzo boją się, żeby nie zaszkodzić podawaniem takich leków pacjentom. I tu panie mi też powiedziały, że rodziny boją się, że pacjent, który dostaje morfinę, bo to najczęściej chodzi o morfinę, przestaje być pacjentem w kontakcie, no bo odpływa po prostu. A rodziny się tego boją, rodziny tego nie chcą. Chcą cały czas mieć kontakt z tym odchodzącym. Jak wytłumaczyć rodzinie, że teraz liczy się komfort tego chorego, a nie wasz komfort?
Tutaj na pewno przyda się takie spotkanie sam na sam z rodziną, najlepiej w innym pokoju, żeby też móc spokojnie na ten temat porozmawiać. Nieocenione wsparcie psychologa w tym momencie również jest. Prosimy też, żeby przyjechał i żeby porozmawiał. No trzeba wytłumaczyć, że to, co robimy przez nasze działania, to, że tutaj jesteśmy i oni też nam pomagają i są z tym chorym, to jest najważniejsze, to co on teraz czuje, jaką on ma tą właśnie jakość życia, o której poprzednio rozmawialiśmy. I nie możemy patrzeć na swoje odczucie, na to, co my czujemy, czy my się czegoś boimy, że może mu zaszkodzić. My jesteśmy po to, żeby wytłumaczyć różne sytuacje, które mogą występować, związane właśnie z podażą leków opioidowych. Co może być? Może być ten ograniczony kontakt, ale w tym przypadku chory jest w komforcie i to jest najważniejsze.
Aczkolwiek no, nie ukrywamy też, że rodziny jakby nie chcą do tego doprowadzić, że dla nich najważniejszy jest ten kontakt, czyli już patrzą tylko i wyłącznie z perspektywy siebie, a nie z perspektywy tego cierpienia pacjenta. I to jest dla nas czasami niezrozumiałe i ta bariera żeby im to wytłumaczyć i żeby faktycznie, może czasami postawić na swoim, no jest nieosiągalna.
A czy pacjenci sami mają szansę zadecydować, czego oni chcą i jak chcą odchodzić?
No jak najbardziej. Oczywiście zawsze to, co słyszymy, to jakie potrzeby zgłasza nam chory, bo przecież nie zawsze jest bez kontaktu ten chory. Przeważnie my z nim rozmawiamy, my pytamy o to, co by było dla niego dobre, czy by tego chciał, czy on chce tego leku przeciwbólowego, zwiększenia lub zmniejszenia, czy w ogóle wdrożenie do leczenia. I on nam na te pytania odpowiada i my musimy go słuchać. To jest nasz obowiązek, żeby reagować to tak, jak on chce.
Czego was nauczyła praca w hospicjum? Jak to się stało w ogóle, że akurat taką pracę panie wybrały, bo jesteście jeszcze bardzo młodymi kobietami? Przepraszam, że tak mówię o wieku. Nie wolno bardzo poruszać słusznie tematu wieku, ale no, zazwyczaj młodzi ludzie chcą kierować się ku życiu.
Bardzo słusznie pani stwierdziła, właśnie tutaj odniosła się do wieku, bo to jest z mojego przypadku tutaj w naszej rodzinie zapoczątkowała tą opiekę hospicyjną moja wspaniała mama i to ona pokazała mi, że trzeba pomagać. Zabierała mnie na wizyty, jak byłam jeszcze małym dzieckiem.
Czyli mama pracowała w opiece hospicyjnej?
Tak, mama zapoczątkowała w ogóle hospicjum domowe Królowej Apostołów Wiśniowej, to ona jest jakby prekursorką tego rodzaju opieki w naszym powiecie myślenickim, za co jestem bardzo wdzięczna za ten cały trud, jaki ona włożyła przez te 15 lat, bo 15 lat funkcjonuje hospicjum domowe w Wiśniowej. Także u mnie to właśnie była taka droga. Emilko, u ciebie?
U mnie myślę, że głównie to była chęć niesienia pomocy tym ludziom, bo to jednak oni tego oczekują od nas, żebyśmy my im właśnie pomogli, bo to jest dla nich taka najtrudniejsza droga w życiu, to odchodzenie. I tu jest najważniejsze, żeby w tym ostatnim kresie życia im pomóc.
Mówicie panie, że hospicjum to nie jest tylko miejsce smutku, ale też nadziei. Dlaczego?
Ta nadzieja jest cały czas po pierwsze w nas, po drugie w tym, jak z jaką wdzięcznością się spotykamy wśród tych naszych chorych. Jak możemy im ulżyć w tym cierpieniu i jak oni są właśnie poprzez to wdzięczni. Więc ta nadzieja jest. Tutaj w hospicjum życie się nie kończy. Życie trwa do samego końca. I naszym zadaniem jest towarzyszenie, bycie blisko, wspieranie. To jest coś, co jest nieocenione tak naprawdę w naszej pracy, co my same dzięki temu nie, jako pielęgniarki otrzymujemy.
A nie macie wrażenia, że za rzadko odwiedzacie chorych, że oni potrzebują częstszych wizyt i też rodziny, takiego profesjonalnego wsparcia, żeby nie czuli się zagubieni w tej opiece?
My zawsze te wizyty staramy się dostosowywać do potrzeb chorych. My pytamy, mówimy, że jesteśmy na przykład dzisiaj w poniedziałek, na kolejną wizytę planujemy w czwartek, ale czy potrzebują państwo, żebym była częściej? Są również sytuacje, że potrzeba nagle jechać. To są sytuacje interwencyjne. I tutaj nie ma tak, że mamy stałe pory. My cały czas reagujemy na te potrzeby chorych, i tak jeździmy do nich. Nieraz po kilka razy w tygodniu, nie tylko dwa.
Marzy się paniom wybudowanie hospicjum stacjonarnego. Tak. Bo mimo wszystko, mimo że najlepsza jest opieka domowa i szansa na to, żeby odchodzić w swoim łóżku i w swoim domu, no to jednak czasami jest tak, że niestety potrzebne jest takie hospicjum stacjonarne.
Tak, nie tylko się marzy, ale my już budujemy. My już budujemy drugą kondygnację, także te marzenia realizujemy w czyn, przemieniamy w czyn. I to, co właśnie pani słusznie powiedziała, że nie każdy jest w stanie być w tym domu. My, Emilko, prawda, bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami związanymi z niewydolnością opiekuńczą rodzin. Mamy do czynienia z chorobami i dolegliwościami niemożliwymi do opanowania w warunkach domowych.
Mówi pani o tej niewydolności, to nie wynika z braku chęci, tylko ono...
Z zmęczenia, z tego, że chorzy, że rodziny już nie są w stanie dalej opiekować chorym lub muszą podjąć pracę zawodową, co jest całkowicie naturalną sytuacją. Mamy również chorych samotnych, którymi nie ma się kto opiekować i takie miejsce na mapie naszego powiatu myślenickiego jest bardzo, bardzo potrzebne. My robimy wszystko, żeby to miejsce wybudować. Organizujemy mikołajkowe maratony zumby, organizujemy dla naszych podopiecznych Dzień Dziecka, organizujemy bale charytatywne. Jest to szereg aktywności w ciągu roku, które robimy i dla naszych chorych, i na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego.
Opieka hospicjum domowego Królowej Apostołów Wiśniowej jest opieką na NFZ. Narodowy Fundusz zwraca i finansuje działanie hospicjum. Pacjenci i ich rodziny nie ponoszą kosztów związanych z odwiedzinami pielęgniarek, lekarzy.
Dokładnie tak. To jest w 100% refundowane. Dokładnie. I oni nie ponoszą żadnych kosztów. Czasami nawet zdarza się tak, że my jesteśmy w stanie jakby coś od siebie dorzucić, bo jakby też jak są organizowane zbiórki różnego rodzaju, przekazywane dary dla nas, dla hospicjum.
To, i co to jest na przykład?
To są rzeczy...
Pieluchomajtki.
Dokładnie, tak. Mhm. Pampersy, czy
koncentratory
tlenu, czy nawet takie zwykłe rzeczy do czynności higienicznych potrzebne.
Teraz mieliśmy taką dużą akcję w Mszanie Dolnej, gdzie wolontariat Parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej zebrał 72 tysiące złotych, z których część zostanie przekazana właśnie na rzecz naszych podopiecznych, czyli na zakup sprzętu medycznego, w tym koncentratorów tlenu, o których właśnie tutaj mówiliśmy, a część właśnie na budowę hospicjum stacjonarnego.
Ale budowę hospicjum stacjonarnego finansuje fundacja, tak?
Tak.
Macie jakieś granty?
Na ten moment nie udało nam się żadnego dofinansowania zewnętrznego pozyskać. Cały czas prowadzimy aktywne rozmowy, czy z samorządami. Byliśmy w dziewięciu gminach w powiecie myślenickim, na których prezentowaliśmy naszą inwestycję i prosiliśmy o wsparcie tej budowy. Czekamy dalej na rozważenie naszych wniosków. Głęboko wierzę, że samorządowcy tutaj przychylą się i wesprą naszą inicjatywę tak potrzebną. Cały czas szukamy innych możliwości, pytamy, prosimy. Głęboko wierzę, że z czasem ta pomoc się naprawdę znajdzie, jak zobaczą te efekty w tej potrzebie i w tej budowie.
Ile łóżek planujecie mieć?
70 łóżek będzie docelowo, dla 70 chorych to miejsce przygotowane. My etapujemy tą inwestycję, czyli na ten moment będzie troszkę mniej, bo 50, ale ta inwestycja też jest ogromna, stąd też nasze założenie, żeby móc to wybudować, no musieliśmy to zetapować, więc troszkę będzie mniej, ale zapewnimy tą opiekę jak najlepszą w formie stacjonarnej dla bardzo dużej ilości osób, bo 50 osób to naprawdę dużo miejsc.
Czy to są tylko łóżka, czy to są też jakieś gabinety zabiegowe, rehabilitacja, wszystko, co może też zapewnić komfort i przedłużyć życie takich pacjentów?
Tak. Tutaj mamy taką koncepcję, wydaje mi się jedną z nielicznych w Polsce, aby zapewnić tą kompleksowość poprzez zapewnienie czy hospicjum stacjonarnego, czy zakładu opiekuńczo-leczniczego, czy oddziału opieki wytchnieniowej, bo my tak naprawdę w środowisku domowym chorego poprzez te nawet telefony, które się zgłaszają do nas z potrzebami, my widzimy, że nie możemy wszystkim chorym pomóc. My, dlatego, że oni się nie kwalifikują do tej opieki hospicyjnej. Dlatego naszym założeniem jest, aby ten ośrodek móc do tego ośrodka przyjąć większą liczbę osób z różnymi innymi schorzeniami. Dlatego właśnie to będzie taki ośrodek z większym zakresem działalności, bo i będą poradnie specjalistyczne, i będzie dzienny ośrodek rehabilitacji. Będziemy móc chorych przyjmować z zewnątrz, żeby pomóc jak największej liczbie osób.
Społeczeństwo się starzeje i zapotrzebowanie na opiekę długoterminową, w tym opiekę także hospicyjną, wzrasta. Więc to chyba jest taka potrzeba paląca.
Tak, to jest naturalna część naszego życia i tego, co się dzieje w obecnym świecie. My poprzez dane ministra zdrowia, czy dane wojewódzkiego planu transformacji widzimy poprzez te badania, które oni przeprowadzili, że do 2050 roku będzie potrzeba stworzenia ponad 100 nowych miejsc w oddziałach hospicjum stacjonarnego, czy oddziałach medycyny paliatywnej. Dlatego ta potrzeba już teraz jest silna, a co dopiero będzie za kilka lat. My poprzez te nasze działania właśnie już reagujemy na to, żeby móc coś zrobić, żeby było lepiej dla naszej społeczności.
No to trzymam kciuki, żeby udało się jak najszybciej. Do kiedy chcecie wybudować? Macie plan taki? Termin założony?
No niestety z uwagi na brak ciągłego zewnętrznego finansowania nie jesteśmy w stanie tego szacować. Chcemy, żeby to było jak najszybciej. Ale pomóc nam mogą organizacje czy indywidualni darczyńcy na różny sposób, żeby to
chyba można,
dokładnie, żeby to przyspieszyć. Można przekazać 1,5% podatku na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Wiśniowej. Można wejść w sobie na stronę internetową www.fundacjabfk.pl w zakładce przekaż 1,5% dla hospicjum. Tam są szczegółowe informacje, jak rozliczyć PIT. Można również przekazać dobrowolną darowiznę na tej samej stronie internetowej. Prowadzimy licytacje ciągłe na Facebooku. Można nas wyszukać Hospicjum Wiśniowa. Hashtag zbudujmy hospicjum, tam ciągle nasza Ola prowadzi rewelacyjnie te licytacje. Można również zorganizować zbiórki okolicznościowe na uroczystościach takich jak ślub, czy urodziny, czy również na pogrzebach też. Także jest szereg różnych rzeczy, które wspierają tą działalność i pomagają nam budować hospicjum, a jeszcze dodam, że cały czas prowadzimy rekrutację do naszego hospicjum domowego. Zachęcamy lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychologów. Jeżeli ktoś z Państwa czuje tą potrzebę pomocy poprzez hospicjum domowe, zapraszamy do kontaktu poprzez nasze strony internetowe.
Pani Magdalena Cienkosz, prezeska Beskidzkiej Fundacji Hospicyjnej i pani Emilia Knapczyk, pielęgniarka z hospicjum domowego Królowej Apostołów Wiśniowej, były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.